Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 24 lutego. W 92. sezonie serialu Nieprzyjaciele o rozpadzie Zjednoczonej Prawicy obejrzeliśmy kolejny odcinek o Naradzie Przywódców. Żeby nie było zbyt nudno, tym razem panowie spotkali się w Alejach Ujazdowskich, a nie na Nowogrodzkiej. Odnoszę wrażenie, że wielki scenarzysta, reżyser i producent w jednej osobie sam jest już znużony swoim dziełem, ale z drugiej strony wie, że kultowy serial musi trwać, bo kolejnego już nie napisze. Zapytam dziś Wojtka Szackiego, czy jego zdaniem zbliżamy się do finału, czy twórca jeszcze kontroluje swoje dzieło życia i czy aktorzy nie zejdą mu zaraz z planu. Dobrze, Wojtku, to może na początek jakbyś mógł trochę uporządkować fakty i opowiedzieć nam, co się wydarzyło w tym ostatnim odcinku.
Po kilku tygodniach ciszy, która była bardzo nieprzyjemna dla sympatyków Zjednoczonej Prawicy, panowie ustalili, że się jednak spotkają i porozmawiają. Panowie, czyli czołówka Zjednoczonej Prawicy w osobach Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina oraz Zbigniewa Ziobry, którym tym razem towarzyszyli mniej istotni politycy, tacy jak Mateusz Morawiecki, a także wicepremierzy oraz szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. Panowie spotkali się w siedzibie rządu. Formalnie zostało to przedstawione jako spotkanie prezydium rządu, chociaż ani Zbigniew Ziobro, ani Ryszard Terlecki w prezydium rządu nie zasiadają. Stąd obecność wicepremierów. No i 3 godziny panowie rozmawiali o Zjednoczonej Prawicy. Mam kilka relacji z tego spotkania. Koalicjanci wystąpili chyba w głównych rolach. Oni przedstawili taki katalog skarg i zażaleń na to, co robi PiS. Jarosław Gowin się uskarżał na to, że mu Jarosław Kaczyński demoluje partię i żądał zaprzestania takich niecnych praktyk. Zbigniew Ziobro natomiast miał taką dłuższą litanię różnych koalicyjnych grzechów i grzeszków większego koalicjanta. Tam nawet mówił o tym, że gdy Edward Siarka został jednym z wiceministrów w rządzie na zwolnione miejsce w prezydium komisji sejmowej, został mianowany poseł PiSu, a nie poseł Solidarnej Polski, czyli od takich zupełnych drobiazgów poprzez rzeczy ważniejsze, jak mianowanie wiceministrów bez konsultacji z koalicjantami, no aż po dymisję Janusza Kowalskiego i wielki spór programowy dotyczący energetyki. To były te wszystkie pretensje Zbigniewa Ziobry. Z kolei Jarosław Kaczyński badał grunt, czy jeszcze ma większość, czy może liczyć na głosy koalicjantów na tym posiedzeniu Sejmu, które zaczęło się 2 dni po tym spotkaniu.
No dobrze, i czym to spotkanie się zakończyło?
No panowie ustalili, że spotkają się ponownie, więc jest jakiś sukces. Wreszcie się w czymś zgodzili. W przyszłym tygodniu mają się spotkać ponownie, prawdopodobnie w tym samym gronie albo bardzo podobnym.
No więc zanim dojdzie do następnego spotkania, rząd zdecydował, że nie zajmie się ustawą o Funduszu Odbudowy, więc tutaj zdaje się wszystko stoi. Dzisiaj, jutro będzie trwał Sejm, na którym miało być ileś ważnych ustaw. Nie wiemy, czy one przejdą, ale zdaje się, że nie ma ich w porządku obrad, więc wiele wskazuje na to, że ani ustawa o służbie zagranicznej, na której podobno bardzo zależy Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie będzie głosowana. Nie wiadomo, co będzie z ustawą o działach. O tym pisał dziennik Gazeta Prawna dzisiaj i zdaje się, że tej ustawy też nie będzie na Sejmie w tym tygodniu. Jest ileś innych ustaw, mniej czy bardziej ważnych. Jest też kwestia przyjęcia Krajowego Programu Odbudowy, czyli KPO w tym tygodniu, który też teoretycznie powinien być przyjęty jako dokument rządowy i powinien być przyjęty przez aklamację przez członków rządu. Więc zdaje się, że może dojdzie do następnego spotkania, natomiast że wniosek jednak jest taki, że nie ma większości w tym momencie Zjednoczona Prawica i że tak naprawdę nie ma, a przynajmniej ja nie widzę żadnego tematu, w którym wszystkie 3 partie tworzące Zjednoczoną Prawicę są w stanie się porozumieć, zgodzić i pójść do przodu.
No trochę na to wygląda, znaczy wszystkie objawy na to wskazują. Zresztą nieprzypadkowo jest tak, że Sejm jest zwoływany teraz wyjątkowo rzadko, raz w miesiącu. Nie ma żadnych w zasadzie projektów ustaw, które powodują jakieś większe kontrowersje czy spory. Wszystko jest spychane na później, odkładane. I tak też jest na przykład z tym właśnie Funduszem Odbudowy, który w dodatku nie potrzebuje tak naprawdę w ogóle ziobrystów, bo nawet jeśli tych dwóch ministrów z Solidarnej Polski będzie przeciw Funduszowi Odbudowy w rządzie, no to i tak to przejdzie. Nawet jeśli by dołączył do nich jakiś minister z PiS-u, bo prawdopodobnie w PiS-ie też są politycy, którym się to nie podoba, to i tak to by przeszło i w Sejmie też by przeszło, ponieważ opozycja cała wzywa rząd do przyjęcia tej uchwały, a później parlament do przyjęcia ustawy. Więc tutaj wydaje się, że Jarosław Kaczyński po prostu ukłonił się trochę Zbigniewowi Ziobrze i z grzeczności postanowił jeszcze z tydzień poczekać, żeby być może trochę rozładować atmosferę.
Jeszcze jest kwestia Rzeszowa, o której nie wiem, czy panowie rozmawiali, ale ja nic nie widziałem, jakoby ten temat miał stanąć na tym zebraniu. No wiemy, że PiS-owi jest niespecjalnie po drodze z kandydatem, którego już wystawiła Solidarna Polska, natomiast w ramach poszukiwania wspólnego kandydata na razie dowiedzieliśmy się, że Porozumienie zamierza zorganizować prawybory i wystawić dwóch swoich kandydatów, więc zamiast...
Spośród zapewne jak mniej więcej czterech członków partii w Rzeszowie.
Więc zamiast jednego kandydata w tym momencie zanosi się na to, jakoby byśmy mieli mieć czterech.
No chyba, że Porozumienie Adama Bielana wystawi też swojego reprezentanta. Tak, ale o Rzeszowie podobno w ogóle nie było mowy w poniedziałek na tym spotkaniu koalicyjnym. Wiem, że ta sprawa budzi emocje w PiS-ie, no bo budzić musi, no bo mamy tam kilku ważnych bardzo polityków PiS-u z tamtego okręgu. To jest Krzysztof Sobolewski, to jest szef struktur partii, to jest marszałek Władysław Ortyl, który rządzi na Podkarpaciu i jest szefem rzeszowskich struktur PiS-u. To jest wpływowy europoseł Tomasz Poręba. No i nie zapominajmy też o byłym marszałku Marku Kuchcińskim. Więc tam jest spora reprezentacja ważnych polityków PiS-u, to po pierwsze. Po drugie jest to miasto, stolica województwa, które jest bastionem PiS-u. No i PiS to traktuje trochę ambicjonalnie, bo nie rządzi w żadnym z miast wojewódzkich. Ma wprawdzie jednego prezydenta, z którym sympatyzuje, czyli prezydenta Krupę w Katowicach. Ale taki PiS-owiec z krwi i kości nie rządzi w żadnym mieście wojewódzkim. No i wydawałoby się, że te wybory w Rzeszowie, no to jest idealna okazja, żeby to zmienić, no bo gdzie wygrać, jak nie w stolicy swojego ulubionego regionu.
No to jest jeszcze jeden wątek, to znaczy jeżeli miałby dojść do wyborów, czy w 23, czy wcześniej i PiS by startował przeciwko Solidarnej Polsce, no to dosyć istotne będzie, kto jest tym prezydentem miasta i kto tutaj może pomóc, wesprzeć i być trochę twarzą tej kampanii na Podkarpaciu, no bo stamtąd niewątpliwie dużo głosów pójdzie na prawicę i wtedy tylko pozostaje pytanie, na którą.
No tak, no a poza tym to jest taka już ambicjonalna rozgrywka między Zbigniewem Ziobrą a Jarosławem Kaczyńskim. Ja wiem, że ziobryści od dawna szykowali Marcina Warchoła do tej funkcji kandydata na prezydenta w Rzeszowie. PiS śledził te poczynania. Ziobryści twierdzą, że konsultowali się z Jarosławem Kaczyńskim, a także z tą wierchuszką podkarpacką PiS-u. PiS twierdzi, że się dowiedział o tym fakcie, jakim była rezygnacja Ferenca tuż przed konferencją samą prezydenta Rzeszowa. Więc tam na pewno jest jakieś napięcie, potencjalny konflikt. No i wyobrażam sobie, że te wybory będą śledzone bardzo uważnie w skali ogólnopolskiej.
To jeszcze kończąc tą część bieżącą naszej rozmowy, no jeszcze jest tutaj postać Janusza Kowalskiego, który muszę powiedzieć, że no niesamowitą ma teraz aktywność medialną od czasu, kiedy został zdymisjonowany. Ewidentnie ma więcej czasu. No i mówiąc potocznie, węglowy Janusz niesamowicie dymi po mediach. Ja przeczytałem też w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej dosyć niesamowity wywiad z Januszem Kowalskim. Wczoraj był w Radiu Z. No, nie wiem, jak ty oceniasz aktywność medialną byłego ministra Kowalskiego, ale no, wydaje się być dosyć oczywiste, że po prostu Janusz Kowalski straszy i pokazuje, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, jeżeli do niej miałoby dojść, a Solidarna miałaby, powtórzę się tutaj, startować przeciwko PiS-owi.
No, gdyby opozycja miała wielu takich posłów, tak aktywnych i tak dynamicznych medialnie jak Janusz Kowalski, to może byłaby znacznie silniejsza dzisiaj. Janusz Kowalski nie tylko robi tournée po mediach, ale robi też objazd Polski i spotyka się z różnymi osobami ważnymi w danych branżach, na przykład w branży górniczej, i zdaniem PiS-u podburza na przykład związkowców przeciwko rządowi. Zresztą mam wrażenie, że to był główny powód jego zwolnienia. On zrobił sobie wyprawę do Bełchatowa, gdzie miał konferencję z tamtejszą posłanką PiS-u Małgorzatą Janowską, która poparła Kowalskiego w sporze z rządem w sprawie polityki energetycznej Polski. A to z kolei jest rewir Bełchatów. To jest okręg piotrkowski, z którego startował Antoni Macierewicz. I to podobno Antoni Macierewicz najostrzej wystąpił przeciwko Kowalskiemu na spotkaniu prezydium PiSu, które poprzedziło wydarzenia z tego tygodnia. I dopiero do Macierewicza dołączył Mateusz Morawiecki, skądinąd zaprzysięgły wróg Kowalskiego.
No to teraz może byśmy się zastanowili nad przyczynami tego momentu, do którego dojechaliśmy. To znaczy ja próbowałem uporządkować sobie to i próbowałem to podzielić na przyczyny strukturalne, kłopoty doraźne, na rzeczywiste jakieś wydarzenia, które się przekładają na poparcie, na napięcia na poziomie partyjnym, na konflikty międzyludzkie. I tego jest tak strasznie dużo, że ja nie byłem w stanie tego nawet sobie pogrupować. Mam poczucie, że po prostu, no tutaj skala tego konfliktu jest niewyobrażalna, tak jak mówiłem wcześniej. Nie widzę jednej kwestii, w której wszyscy partnerzy by się zgadzali. I co więcej, z trzech partii robi nam się ich coraz więcej, bo są dwa porozumienia. Mateusz Morawiecki też zaczyna być coraz bardziej oddzielnym i to pewnie nie najlepiej dla niego zwiastuje bytem w tej polityce w ramach Zjednoczonej Prawicy, więc tutaj też tych ośrodków decyzyjnych jeszcze jest Andrzej Duda, o którym zapominamy, bo cały czas jest na nartach, więc strasznie ciężko się w tym wszystkim połapać, ale spróbowałbym jednak może spojrzeć na te przyczyny strukturalne. To znaczy, jeżeli miałbyś powiedzieć, jak doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy, takie trzy najpoważniejsze przyczyny, najważniejsze przyczyny byś wymienił.
Trzy. No nie wiem, czy to będą trzy, czy dwie i pół, czy cztery, ale spróbujmy wziąć tego byka za rogi. No pierwsza taka sięgająca najdalej w przeszłość przyczyna, no to jest oczywiście wynik wyborczy, o którym już mówiliśmy tutaj wielokrotnie, więc tylko pokrótce powiem, Porozumienia i Solidarnej Polski jest jak na gust Jarosława Kaczyńskiego za dużo. I nie chciałby, żeby taka sytuacja się powtórzyła w kolejnych wyborach. Co z kolei skłania mniejszych partnerów do tego, żeby budować własną tożsamość, szukać swojego miejsca na scenie politycznej. A to można zrobić tylko przez konflikt z większym partnerem, przez odróżnianie się od większego partnera, ponieważ ci politycy, z którymi rozmawiam, z Solidarnej Polski i Porozumienia, przyznają bez większych wahań, że wyborcy prawicowi nie odróżniają specjalnie tych szyldów, że Zbigniew Ziobro dla przeciętnego wyborcy PiSu jest po prostu politykiem PiSu. Janusz Kowalski prawdopodobnie też, jeśli w ogóle ktokolwiek go kojarzy, mimo jego aktywności medialnej, to też prawdopodobnie jest postrzegany, czy też był postrzegany jako polityk PiSu i tak dalej, i tak dalej. Więc oni muszą szukać swojego jakiegoś sztandaru. No i znaleźli ziobryści w postaci polityki unijnej, polityki energetycznej. Tutaj też mają dość wygodne pole do działania, bo nie muszą atakować samego Jarosława Kaczyńskiego, no tylko jego nominata Mateusza Morawieckiego, więc walą w premiera jak w bęben i budują się w ten sposób, zapewniając jednocześnie, że są lojalni wobec Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Gowin z kolei próbuje obejść PiS od strony centrum, jest na przykład przeciwko ustawie o podatku od reklam. Prawdopodobnie znajdzie jeszcze parę innych takich ustaw, jeśli w ogóle PiS zdecyduje się z nimi wyjść, które Jarosław Gowin będzie zwalczał z pozycji centrowych, racjonalnych, umiarkowanych i tak dalej.
No właśnie ja sobie myślę, bo ja przeczytałem dosyć uważnie ten wywiad z Januszem Kowalskim i uważam, że narracja, którą tam zawarł Janusz Kowalski, jest wyjątkowo zgrabna. To znaczy ja mam takie poczucie trochę, że jak czytam Janusza Kowalskiego, to rzeczywiście czytam polityka PiSu z przed roku 15. Takie zdania, na które zwróciłem uwagę, to jest na przykład Janusz Kowalski mówi: dziś Zbigniew Ziobro jest jedynym politykiem, który jest zwolennikiem zachowania pełnych atrybutów polskiej suwerenności. Więc tutaj mam poczucie, że to wykracza poza atak na Mateusza Morawieckiego. No jest to wskazanie też, że Jarosław Kaczyński nie jest politykiem, który chciałby zachować pełne atrybuty polskiej suwerenności. Ta opowieść Kowalskiego o tym, jaka Polska ma być, zbudowana wokół polityki energetycznej, ale to wykracza dalej, bo on też mówi o odklejeniu się pisowskich elit od zwyczajnych ludzi na przykład. Może to jest przekaz, który w tym momencie jeszcze do ludzi nie trafia, natomiast dla obserwatorów tego życia pisowskiego i zgaduję jednak, że dla wyborców PiSu w momencie, kiedy doszłoby do kampanii wyborczej, jeżeli Solidarna Polska miałaby możliwość zaprezentowania tego swojego programu, to jeżeli naprzeciw siebie miałby stanąć Zbigniew Ziobro i Janusz Kowalski oraz Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, to tak naprawdę to jednak Solidarna Polska jest bliżej duszy pisowskiej.
No, pewnie to, co jest aktualnie składnikami duszy pisowskiej, to wyznacza na bieżąco Jarosław Kaczyński wciąż, więc prawdopodobnie jednak tak nie jest, jak mówisz. Natomiast Zbigniew Ziobro, Janusz Kowalski odwołują się do pewnych sentymentów, które są wśród wyborców prawicy, wśród wyborców konserwatywnych. To jest ta pamięć rządów Beaty Szydło, to jest pamięć tego początku kadencji poprzedniej, kiedy wszystko tak pięknie szło i można było się zarówno rozprawiać z wrogami w Trybunale Konstytucyjnym, z wrogami po stronie opozycji, jak i z drugiej strony można było budować program 500+ i tak dalej. O coś chodziło wtedy i pamięć tych czasów jest żywa wśród wyborców PiSu. No a potem nastał Mateusz Morawiecki i z punktu widzenia takiego Kowalskiego czy Ziobry, czy pewnie też części polityków PiSu, zaczęło się dziać gorzej, no bo ani nie ma wielkiej przebudowy państwa, w każdym razie została zaniechana, porzucona, czy też odłożona na boczny tor, ani nie ma jakichś wielkich projektów takich cywilizacyjnych, aspiracyjnych, socjalnych. No, mamy taką władzę, która administruje w tej kadencji. Nie wiem, na ile to jest kwestia pandemii, tego, że atmosfera się zmieniła, a na ile to jest kwestia zużycia się władzy, na ile to jest kwestia braku pomysłów, braku większości dla konkretnych projektów i takiego już uwiądu.
Ja mam wrażenie, i to mnie uderzyło w tych ostatnich dniach, że to jest kwestia też różnic programowych, które są dosyć istotne. To znaczy przez to, o czym ty mówiłeś i pisałeś, czyli to poszukiwanie tożsamości politycznej przez różnych aktorów, którzy tworzą Zjednoczoną Prawicę, ujawniły się bardzo poważne i wydaje mi się realne różnice programowe. To znaczy, jak ja słucham Jarosława Gowina i przedstawicieli Porozumienia, to oni z kolei budują taki program zbudowany na liberalizmie gospodarczym, na postulatach wolnościowych, na otwarciu się na biznes, na wspieraniu przedsiębiorców. Więc tutaj jest jakby ta taka, ty mówisz o centrum, patrząc na ten program gospodarczy, ja bym powiedział, że to jest jakiś taki skrajny liberalizm, którego dawno nie słyszeliśmy w polskiej debacie publicznej. I w ogóle, jak ja słucham Jarosława Gowina, to mam poczucie, że momentami jest mu bliżej, może nie do Korwin-Mikke, ale bardziej do, nie wiem, Artura Dziambora, na pewno niż do Jarosława Kaczyńskiego, czy nawet do Mateusza Morawieckiego. Więc mam takie poczucie, że jeżeli teraz miałbym opowiedzieć Zjednoczoną Prawicę komuś, kogo nie było w Polsce i nie śledził polskiej polityki od 5 lat, to bym powiedział, że jest Solidarna Polska, która jest jakąś taką bardzo tradycyjno-nacjonalistyczną siłą polityczną, jest Porozumienie, które jest ultraliberalno-wolnościowe i potem jest Mateusz Morawiecki, który reprezentuje PiS i to jest jakaś taka twarz właśnie trochę technokratyczna, takiego próby modernizacji opartej o tradycję, ale to wszystko mam poczucie, że się nie do końca klei i jest dosyć odległe od tego, co by chciał Jarosław Kaczyński. I to mnie prowadzi do pytania. Czy nie jest tak, że w tym momencie rząd rozjechał się z wyobrażeniem o tym, jak powinno wyglądać zarządzanie Polską, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego? Nie odnosi się takiego wrażenia, że jeżeli Jarosław Kaczyński miałby powiedzieć, do której z tych wizji jest mu najbliżej, no to chyba bliżej by mu było do tej wizji prezentowanej przez Janusza Kowalskiego niż do tej prezentowanej przez Mateusza Morawieckiego w Polskim Nowym Ładzie, którego nie widzieliśmy, ale już trochę o nim słyszeliśmy.
Ja nie wiem, czy w ogóle teraz tam jest jakieś wyobrażenie Polski. To znaczy mam poczucie, że Jarosław Kaczyński od kilku miesięcy, ostatni większy wywiad to był w grudniu, jeśli pominąć to dziwactwo, które wyszło przy okazji Człowieka Roku dla Daniela Obajtka, to Jarosław Kaczyński milczy publicznie od grudnia, od mniej więcej połowy grudnia, kiedy mówił o tym, że Mateusz Morawiecki będzie premierem, że ma nadzieję, że będzie premierem do końca kadencji. Nie przypominam sobie też, żeby w ostatnich kilku miesiącach, choćby w postaci wywiadów, pojawiły się jakieś diagnozy, w którą stronę Polska ma iść. Nie widziałem takich wywiadów po stronie najważniejszych polityków PiSu. Oni się ograniczają do jakiejś działalności właśnie ministerialnej, do jakiegoś przyczynkarstwa, ale nie ma takiego sygnału, że wiemy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy, kim jesteśmy. Myślę, że oni są strasznie pogubieni albo szykują jakiś przemyślny plan, który nas wszystkich mega zaskoczy.
Znaczy ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński zakopał się i sobie wypisałem 4 takie rzeczy. Z jednej strony Jarosław Kaczyński jako mózg Zjednoczonej Prawicy, tak go tutaj nazwę. Z jednej strony pod zarządzaniu państwem w trakcie pandemii, no bo to jest jednak niesamowicie trudne. Z drugiej strony zakopał się w tym pacyfikowaniu tych partnerów, to znaczy bardzo dużo siły, czasu i uwagi poświęca tym grom i rozgrywkom. Z trzeciej strony zakopał się w swoich projektach hobbystycznych, tak bym je nazwał, w sensie tematach, które dla niego są bardzo ważne, ale tak naprawdę nie wydają się być specjalnie ważne dla dużej rzeszy Polaków i tu bym powiedział o piątce dla zwierząt, ale też o ustawie o służbie zagranicznej i tak naprawdę też o ustawie medialnej. Bo ja w odróżnieniu od wielu osób, zdaje mi się, w tym kraju uważam, że to jest humbug ta ustawa, a nie realne zagrożenie, co znaczy, że to jest wyraz przemocy symbolicznej, a nie faktycznego zamachu na wolność słowa. Więc mam takie poczucie, że po prostu Jarosław Kaczyński nie ma czasu, ani siły, ani uwagi, żeby zajmować się tym, co jest najważniejsze i dlatego tę rolę przejął właśnie Mateusz Morawiecki.
No tam jest jeszcze tak, że ci partnerzy w Zjednoczonej Prawicy, udziałowcy tej spółki z coraz bardziej ograniczoną odpowiedzialnością, że oni wzajemnie torpedują swoje plany, bo przecież wiemy, że od wielu miesięcy w Ministerstwie Sprawiedliwości gotowe są projekty sądownicze i nie ma zielonego światła ze strony Nowogrodzkiej. Po drugie, ostatnio Sebastian Kaleta napisał najlepszą na świecie ustawę o wolności w internecie i też ona gdzieś zniknęła w czeluściach kancelarii premiera. I pewnie w drugą stronę jest podobnie, to znaczy PiS nie wychodzi ze swoimi projektami, bo obawia się nawet publicznej reakcji koalicjantów. Więc abstrahując od tego, czy Jarosław Kaczyński ma czas na to, żeby coś zrobić i popchnąć Polskę w wymarzonym przez siebie kierunku, to kurczą się jego możliwości. I to nawet nie chodzi tylko o tych koalicjantów, bo bardzo interesujące rzeczy dzieją się w samym PiSie. Nie chodzi tylko o tego zawieszonego chyba wciąż posła Zbigniewa Giżyńskiego. Nie chodzi o tego posła, który wyszedł z klubu PiS, Lecha Kołakowskiego, który jest takim przyczółkiem agrounii chyba w Sejmie. Ale też są posłowie, którzy, jak Małgorzata Janowska wspomniana, czy Marek Wesoły, katowicki poseł PiSu, którzy, ja czytałem sobie ich w lokalnych mediach różne wywiady i oni już dość otwarcie ten rząd krytykują. I to nie nawet za jedną rzecz. Marek Wesoły był najpierw zawieszony w związku z piątką dla zwierząt. Potem wsparł Janusza Kowalskiego w walce z Mateuszem Morawieckim. A ostatnio widziałem jego wywiad, w którym powiedział, że nie podoba mu się projekt ustawy o podatku od reklam. I tak sobie myślę, że na PiSie być może mści się teraz połączenie wyborów samorządowych i parlamentarnych w 2023 roku, bo różni posłowie, którzy widzą, że albo są skonfliktowani z lokalnymi strukturami PiSu, albo psim swędem się załapali do tego Sejmu i wiedzą, że jak tylko troszeczkę chociaż PiS straci w sondażach, to już drugi raz do Sejmu nie wejdą, no to zaczynają myśleć o swojej przyszłości politycznej i tak sobie myślą na przykład, że może by wystartowali w wyborach samorządowych do sejmiku, na burmistrza, do rady miasta, żeby się jakoś przechować. A wtedy uruchamiają się inne procesy, bo nie są lojalni wobec ośrodka z Warszawy, tylko szukają poparcia wśród wyborców u siebie w okręgu, w województwie, w mieście. I na przykład ci posłowie węglowi śląscy PiSu będą prawdopodobnie w jakiejś części przynajmniej sceptyczni wobec dekarbonizacji Polski, ponieważ oni myślą o swoich wyborcach, potrzebach swojego okręgu. Takich problemów będzie coraz więcej, im gorsze będą sondaże dla prawicy.
Też często mówimy o zmęczeniu władzy i o kulturze korporacyjnej w samym PiSie zbudowanej na konflikcie i na nieufności. Wydaje mi się, że to też są dwie przyczyny tych procesów, o których teraz mówisz. To znaczy, myślę, że to zmęczenie władzą jest dużo bardziej widoczne w regionach i widzieliśmy to i w Wałbrzychu, na Dolnym Śląsku. Moim zdaniem to też jest dosyć widoczne na Śląsku, gdzie też są jakieś duże napięcia. Prawdopodobnie też to się ujawni dosyć silnie na Podkarpaciu, ale zgaduję, że to jest wszędzie. To znaczy, siłą rzeczy partia, która tak długo jest przy władzy, rozdaje, a ta partia akurat bardzo lubi i nauczyła się bardzo sprawnie rozdawać różne atrybuty władzy, apanaże, stanowiska, czy wręcz wysyłać ludzi na wycieczki, tak jak było w przypadku JSW Innowacje, które de facto...
Las Vegas chyba tam było.
Tak, to był tekst w Gazecie Wyborczej, był biurem podróży dla ludzi z kręgu władzy. Więc jak na to się jeszcze nałoży wewnętrzne konflikty, których jest strasznie dużo, bo nikt nikomu nie ufa i trochę jest to element tego, w jaki sposób ta partia jest zarządzana, no to te konflikty siłą rzeczy, im bliżej będzie wyborów, a im bardziej będą spadały sondaże, będzie się przekładało właśnie na coraz większe wolty, na coraz większe też, nie wiem, czy odejścia, ale zmiany myślenia, ale też zmiany lojalności.
No ja myślę też, że tutaj to jednoosobowe przywództwo Jarosława Kaczyńskiego jest narastającym problemem, bo niezależnie od tego, jak wielkimi fanami można być Jarosława Kaczyńskiego, no to jeden człowiek nie bardzo może zarządzać partią, która ma pewnie około 40 tysięcy członków, którzy zajmują bardzo wiele stanowisk w państwie, w samorządach i w różnych innych instytucjach. Zwłaszcza jeśli Jarosław Kaczyński jest zarazem wicepremierem, co pochłania część jego czasu, i zwłaszcza jeśli on nie bardzo teraz może zarządzać partią tak jak lubi, czyli jeździć od regionu do regionu i rozmawiać z nimi wszystkimi. PiS się z jednej strony rozrósł i tego aparatu partyjnego jest więcej, a po drugie mamy epidemię i po prostu niektóre formy komunikacji, zapewne preferowane przez Jarosława Kaczyńskiego, który nie słynie z zamiłowania do internetu, są dużo trudniejsze niż kiedyś. Więc ja myślę, że tam jest po prostu duży bałagan też wewnętrzny, kłopoty z koordynacją działań, z no, taką normalną rozmową, bez której trudno się zarządza, rządzi, koordynuje i tak dalej.
To jeszcze kończąc już tą litanię problemów, ja bym jeszcze dołożył zmiany cywilizacyjne, które moim zdaniem zachodzą i są dosyć oczywiste. Z jednej strony z zewnątrz, to znaczy ogólnie zmieniające się otoczenie geopolityczne. Sam fakt zmiany władzy w Stanach, myślę, że bardzo mocno tąpnął. Nie wiem na ile PiS-em, ale myślę, że Jarosławem Kaczyńskim i takie poczucie jednak osamotnienia, że przez te ostatnie 4 lata był bardzo potężny i wydawał się, że bardzo zaangażowany w tą relację przyjaciel Polski, jakim miał być Donald Trump, a w tym momencie jednak ta administracja amerykańska, co też pokazała ostatnia rozmowa telefoniczna Zbigniewa Rała i Antoniego Blinkena, no będzie trochę inaczej, a nawet bardzo inaczej patrzyła na Polskę. Ale wydaje mi się, że to też są szersze procesy, to nie są tylko Stany Zjednoczone, a z drugiej strony wewnątrz jednak postępująca laicyzacja, zmiana roli Kościoła w naszym życiu, coraz więcej tych historii i afer pedofilskich, które moim zdaniem jednak z każdą kolejną zmieniają trochę sytuację. Cała afera wokół tematu aborcyjnego i to wyprowadzenie ludzi na ulicę. Znaczy mam też poczucie, że to powoduje bardzo duże napięcie w partii władzy, w partii rządzącej, że oni czują, że ten świat się zmienia, a oni się do niego nie dostosowują i to jest ten mój ulubiony mem, gdzie w pewnym momencie ktoś mówi więcej Jana Pawła II, że to jest jedyne rozwiązanie, jedyny pomysł, ewentualnie natropienie jakichś seriali o lesbijkach na Netflixie przez posła Bortniczuka.
Tak, no i tutaj dochodzi jeszcze fakt, że przez ostatnie 5 lat 1,5 miliona młodych ludzi uzyskało prawa wyborcze i oni wcale nie chcą głosować na PiS. Tutaj jest trochę tak, że z tymi młodymi zawsze można powiedzieć, że jest ich w sumie jednak niewielu, a po drugie, że frekwencja wyborcza w tej grupie jest zwykle niższa niż w innych grupach wiekowych. Ale jest to jednak grupa, której się przyglądają komentatorzy, politycy i publicyści bardzo uważnie, no bo to jakoś wskazuje przyszły trend i w tej grupie PiS dostaje straszliwy łomot w sondażach. Po prostu głosowanie na partię władzy staje się kompletnie niemodne i ci młodzi ludzie nie chcą już popierać PiS-u i szukają gdzie indziej i dobre wyniki ma zarówno Polska 2050, jak i Lewica w tej grupie wiekowej. I to też pokazuje jakieś odklejenie PiS-u od rzeczywistości, od tego, co się naprawdę dzieje i źle wróży na następne wybory.
No dobrze, to czas przejść teraz do rozwiązań. Co może zrobić Jarosław Kaczyński, żeby wyjść z tego kryzysu?
No pamiętam, to zrobił w pierwszym rządzie PiS-u dawno, dawno temu, gdy uznał, że Kazimierz Marcinkiewicz nie spełni pokładanych w nim nadziei, gdy też miał kłopoty z koalicjantami. No po prostu wszedł wtedy do rządu za namową zresztą swojego brata prezydenta Lecha Kaczyńskiego i w ten sposób przeciął na jakiś czas dyskusję i rządził niezbyt długo, bo jednak kłopoty w koalicji mają to do siebie, że jak się zaczną, to już bardzo trudno je skończyć. Przeważnie się to nie udaje i wtedy się też nie udało. Więc no, jedno rozwiązanie to jest właśnie takie, że przewrócić stolik, sprawić, żeby wszystko zaczęło się od początku, usiąść z takim Jarosławem Gowinem, Zbigniewem Ziobrą i powiedzieć: panowie, przyszedł czas na to, żebym ja był premierem, czy mam wasze głosy? No i jeśli oni powiedzą, że tak, no to wtedy Jarosław Kaczyński zostaje premierem. A jak nie, to mamy wybory, które też są jakimś wyjściem z tej sytuacji. Poza tym ja nie bardzo widzę inne scenariusze. To znaczy można sobie wyobrazić jakiegoś innego premiera przejściowego, Mariusza Błaszczaka na przykład, ale nie bardzo wiem, jak można by to sprzedać wyborcom. To znaczy minister obrony nagle ma być znakiem nadziei po epidemii, ma być nowym otwarciem. Jakoś nie bardzo w to wierzę. To też byłaby raczej jakaś taka forma przetrwalnikowa aż do wyborów. Nie bardzo wierzę w jakieś nowe, wielkie pomysły, które by sprawiły, że PiS odzyskałby wigor, prowadzenie w sondażach byłoby jeszcze wyraźniejsze. No bo taka dygresja, no my rozmawiamy o kryzysach PiSu, ale PiS wciąż prowadzi bardzo wyraźnie nad opozycją w sondażach, więc to nie jest tak, że my pochylamy się nad trumną Zjednoczonej Prawicy. To wciąż jest partia, która, czy też trzy partie, które mogą liczyć na ponad 30% poparcia i mają ponad 10-punktową przewagę nad Koalicją Obywatelską, czy też nad Hołownią, bo to różnie w różnych sondażach bywa. Ale wracając do głównej myśli, nie bardzo wierzę, że jest jakiś tajemniczy nowy polski ład, który sprawi, że wszyscy podrapią się po głowach i powiedzą: nie, no to jednak ta Zjednoczona Prawica to jest to. Zwłaszcza, że już teraz zdaje się Janusz Kowalski krytykuje nowy polski ład. Jarosław Gowin, czy też politycy z jego partii również nie są zachwyceni nowym polskim ładem, więc nawet ten sztandarowy projekt, myślę, odkładany zresztą od grudnia już, teraz słyszę o marcu jako dacie opublikowania, nie bardzo wierzę, że to porwie Polaków, chyba że to zostanie połączone właśnie z jakimiś dużymi zmianami personalnymi.
No szczególnie, że trzecia fala, jak ogłosił minister Niedzielski w zeszłym tygodniu, już do Polski dotarła i myślę, że możemy sobie tu powiedzieć, nie będąc epidemiologami, z dosyć dużą dozą pewności, że dopiero się rozpędza i będzie dużo większa niż w tym momencie komunikuje to rząd, więc bardzo ciężko będzie przedstawiać jakiekolwiek pozytywne w tym momencie programy rządowe. Moim zdaniem co najmniej przez 2 miesiące, co najmniej do Wielkanocy, kiedy to będzie cały czas, i o tym mniej rozmawialiśmy, ale napięcie pomiędzy otwieraniem a zamykaniem gospodarki, bo z jednej strony ludzie będą coraz bardziej zmęczeni i niektórzy nie będą czuli tego zagrożenia koronawirusowego, a z drugiej strony siłą rzeczy będzie bardzo dużo zakażeń, i to się przełoży na bardzo dużą liczbę zgonów, więc rządzący nie będą mogli sobie pozwolić na otworzenie się i na zamknięcie tego etapu pandemicznego, a z drugiej strony będzie coraz większe zmęczenie i nacisk ze strony społecznej, żeby coś z tym zrobić. Więc jakiekolwiek pomysły i tutaj nowe otwarcia, znaczy jeżeli do takiego nowego otwarcia miało dojść, to moim zdaniem to okienko pogodowe się zamknęło i teraz mamy znowu w trakcie trwania trzeciej fali, nie ma szans. A jeżeli ktoś by spróbował odpalić ten nowy ład teraz, no to bardzo jestem ciekaw, jak to zostałoby odebrane przez społeczeństwo.
A swoją drogą to bardzo jest też ciekawe pole sporów, to luzowanie i wprowadzanie obostrzeń gospodarczych, no bo tutaj mamy z jednej strony Jarosława Gowina, który by pewnie chętniej poluzowywał. Zdaje się, że Przemysław Czarnek jest też w tej frakcji luzowania. A z drugiej strony jest minister zdrowia, który pewnie by chętniej zamykał. No i mamy premiera, który gdzieś tam lawiruje pewnie między tymi politykami.
Dokładnie tak. No więc szukając tych rozwiązań jeszcze czeka nas przecież kongres PiSu, który też nadchodzi. No już pomijam wiosenną ofensywę programową, bo zdaje się, do niej w tej wiosny nie dojdzie, więc znowu...
No miała być jesienna i może będzie jesienna.
Więc wracamy chyba rzeczywiście do oczekiwania na tą jesienną. To, co staram się powiedzieć, to rzeczywiście wydaje się, że to jest ostatnia chwila, żeby coś zmienić, coś zrobić. Jedyny polityk poza Jarosławem Kaczyńskim, który mi przychodzi do głowy, a nawet polityczka, która wydaje mi się, że mogłaby być jakimś pomysłem na to, w jaki sposób coś odwrócić, coś zmienić, to była Beata Szydło, ale myślę, że z różnych względów nie jest w tym momencie brana pod uwagę. Więc to rzeczywiście chyba zbliżamy się do tego momentu, kiedy Jarosław Kaczyński będzie musiał powiedzieć: wchodzę, używając terminologii pokerowej, all in, i będzie musiał spróbować poskromić i jakoś zarządzić tymi wszystkimi konfliktami, tym samym prawdopodobnie idąc na wojnę z koalicjantami i ogrywając ich, a jeżeli tego nie zrobi i nie zrobi tego niebawem, to te sondaże, rozumiem, zakładam, że on są w tym momencie w okolicach 35%, no siłą rzeczy będą dalej zjeżdżały, a w sytuacji wyborczej moim zdaniem ten zjazd nabierze rozpędu, bo dopiero wtedy różne inne podmioty będą prezentowały swoje pomysły i zmieni się też atmosfera.
Tak, no my mamy teraz w ogóle dynamikę taką przytłumioną trochę pandemicznie. Nie ma też atmosfery kampanii, więc nie przywiązywałbym się specjalnie do tych sondaży, które teraz widzimy. Nie wiemy też zresztą, jak będzie wyglądała scena polityczna bezpośrednio przed wyborami.
Proponuję, żebyśmy jakoś spróbowali to spuentować i jednak poza takim ogólnym narzekaniem i wymienianiem różnych problemów i kłopotów, żebyśmy spróbowali zaproponować jakieś scenariusze przyszłości. Ja widzę w tym momencie trzy i chciałem się ciebie zapytać, do którego jest ci najbliżej. Jeden jest taki, że to jest normalne, to jest naturalne, ludzie są zmęczeni, jest sobie pandemia. Zawsze się w polityce ludzie kłócą i będą kłócili. Koniec końców magia Jarosława Kaczyńskiego się nie zużyła i nie zużyje. I to są przejściowe kłopoty, które wraz z nadejściem końca pandemii, wyjściem słońca i ogólnie takim momentem, kiedy robi się zielono i miło, odejdą w zapomnienie. Drugi skrajny jest taki, że to są ostatnie chwile trwania tej koalicji. Ci ludzie, którzy ją tworzyli, nie mają już siły i nie są w stanie wytrzymać w takim napięciu i prędzej niż później coś pęknie. Kwestią tygodni jest, że ten rząd upadnie, no i potem zobaczymy, co dalej. A trzecia wersja, i zgaduję, że do tej jest ci najbliżej, więc pewnie poprosiłbym ciebie, żeby się rozwinął. To jest scenariusz sinusoidalny, to znaczy będziemy kroczyć od coraz większego konfliktu do jakiegoś jego załagodzenia i w ten sposób będziemy starali się przetrwać, a przynajmniej Zjednoczona Prawica będzie starała się przetrwać do wyboru właśnie od jednego konfliktu do następnego.
No rzeczywiście jest mi najbliżej do tego ostatniego scenariusza, czyli że to będzie sobie tak gniło jeszcze miesiącami albo nawet latami. Zastanawiam się, czy innym scenariuszem nie jest właśnie jakaś podmianka koalicjanta. Jakiś nawet takim drobnym sygnałem optymizmu dla Zjednoczonej Prawicy byłoby zawarcie jakiegoś porozumienia z tym małym kołem Kukiz 15, które ostatnio powstało w Sejmie. Że tych 5 dodatkowych posłów to byłby jakiś mikrosygnał lepszych czasów. Oczywiście, gdyby udało się zawrzeć małżeństwo z PSL-em, no to byłby jeszcze potężniejszy sygnał. Prawdopodobnie też byłaby wtedy wymiana premiera i wtedy ta kadencja by się zaczęła od nowa. Jeśli nie wydarzy się nic takiego, no to najbliżej jest mi właśnie do tego scenariusza gnilnego. Tym partnerom nie opłaca się na razie zrywanie koalicji. Znaczy nie wykluczam, że tak się wydarzy, bo w polityce też rządzą emocje. Ale tak racjonalnie patrząc, to ani Kaczyńskiemu, ani Ziobrze, ani Gowinowi nie zależy na tym, żeby teraz stanąć przed wyborcami, bo nie bardzo mają się czym pochwalić i są niespecjalnie przygotowani do wyborów i na kampanię. I nawet słaba sytuacja opozycji tego nie zmienia. Więc tak, no myślę, że ten trzeci scenariusz jest najbardziej prawdopodobny.
Ale czy myślisz, że będziemy kroczyć właśnie od takiego konfliktu do konfliktu, czy to gnicie będzie raczej spokojniejsze? Bo mam poczucie, że rozmawiając od paru miesięcy trochę o tym samym na okrągło, każdy ten kolejny konflikt jest jednak większy i jest więcej w nim jadu, żółci i frustracji po wszystkich stronach.
No bo jest coraz mniej zaufania, znaczy wróć. Zaufania to tam chyba nie było od dawna, ale teraz już jest po prostu jawna wrogość i sprzeczne interesy. Więc ja myślę, że konflikty będą wracały cyklicznie
i będą się nasilały?
Będą się nasilały, no bo nie pamiętam już, a oglądam różne koalicje w polskiej polityce od dawna, to nie pamiętam, żeby jakaś koalicja się nie rozpadła, jak już się zaczęła psuć. No, czy to było SLD, PSL wiele, wiele lat temu, czy nieco później PiS z Samoobroną i LPR-em. To jest taka logika, którą bardzo trudno powstrzymać.
No dobrze, to dziękuję bardzo, Wojtku.
Bardzo proszę, dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.